Przy mikrofonie Jaśmina Nowak i zapraszam na Kurier w Samopołudnie. Naszym pierwszym gościem jest dr Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ekspert zajmujący się tematyką bliskowschodnią. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry.
My powrócimy trochę do tematu zabójstwa wybitnego irańskiego naukowca, jednego z głównych graczy, jeżeli chodzi o energetykę jądrową w Iranie, na Bliskim Wschodzie, bo sporo nowych rzeczy wychodzi. Między innymi teraz to, że Iran oskarża Izrael o zabójstwo tego naukowca. Proszę powiedzieć, co nowego wiadomo na ten temat?
W zasadzie co chwilę faktycznie pojawiają się nowe detale, ale one dotyczą przede wszystkim szczegółów samego zamachu na Mohsena Farizadeka, czyli na tego głównego fizyka jądrowego, który prawda dzisiaj do niedawna szefował, czy był tą główną postacią irańskiego programu jądrowego. Oczywiście wersji na początku było kilka, od takiego bezpośredniego zamachu z krótkiego dystansu po użycie automatycznej broni, więc powoli to się klaruje. Natomiast od początku strona irańska oskarżała wprost Izrael, a to wynikało w zasadzie z tych trudnych relacji irańsko-izraelskich, a konkretnie z faktu takiego, że za sprawą wcześniejszych zamachów na naukowców zajmujących się czy rozwijających program jądrowy w Iranie stali przede wszystkim właśnie Izraelczycy. Tym razem trochę Iran, powiedzmy tak, z jednej strony od razu przyznał, że podejrzewa stronę izraelską, natomiast po chwili trochę się zreflektował, jakie konsekwencje może spowodować taka wielka eskalacja.
No właśnie, to opowiedzmy trochę o tych konsekwencjach. Jak to by wyglądało, jeżeli na przykład Iran zdecydowałby się na atak albo na eskalację konfliktu z Izraelem?
No więc właśnie, to właśnie miał to w swojej świadomości, ponieważ pierwszą i główną konsekwencją takiej prawie niekontrolowanej eskalacji między obydwoma państwami może być z jednej strony poważne starcie, czyli naprawdę jakaś bezpośrednia konfrontacja, ale to jest w tym wszystkim najczarniejszy scenariusz i najmniej prawdopodobny. To, czego się obawiali Irańczycy i dlatego z czasem zaczęli nie to, że łagodzić ton, ale dorzucać interpretację taką, że to są najprawdopodobniej Izraelczycy, natomiast mogły brać w tym udział także inne służby państw trzecich, miało spowodować takie rozmiękczenie narracji, zwłaszcza na tym odcinku międzynarodowym, ponieważ Iran, i tego się obawiał, bał się tego, że zamach na Farizadeka w Teheranie przede wszystkim storpeduje szanse, jakie pojawiły się na wznowienie dialogu amerykańsko-irańskiego po wyborze nowego prezydenta, czyli po zwycięstwie Joe Bidena w wyborach listopadowych. Więc Irańczycy odczytali to w ten sposób, że Izraelczycy próbowali sabotować szansę na to porozumienie, czy w ogóle na powrót do rozmów dyplomatycznych i politycznych na temat samego, nie tyle programu jądrowego, co tego porozumienia, z którego w 2018 roku wycofała się administracja Donalda Trumpa. Więc ja bym powiedziała, że faktycznie Irańczycy widzieli, jak wysoka jest stawka w grze, i ona jest równie wysoka dla Izraelczyków, którzy udowodnili, że po pierwsze nie podoba im się sam fakt kontynuowania prac nad programem jądrowym, ale to jest pewna oczywistość. Natomiast tak samo są zaniepokojeni, to im się jeszcze bardziej nie podoba, jak zapowiedzi za moment nowej administracji, że będą chciały zająć się programem jądrowym, ale w inny sposób niż prezydent Trump, niż poprzednia administracja, czyli w sposób dyplomatyczny i polityczny przekonać Irańczyków do tego, że nie opłaca im się rozwijać tego programu w najbliższym czasie.
To pozostańmy już przy wspomnianym nowym prezydencie Stanów Zjednoczonych, Joe Biden. Jak ta zmiana właśnie i w rządzie na najwyższych stanowiskach amerykańskich może wpłynąć na relacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Izraelem?
Wydaje się, że w pierwszej kolejności relacje na poziomie strategicznym, ten odwieczny, jak się by wydawało, a nie zawsze tak było, sojusz amerykańsko-izraelski, on będzie niezmieniony. Fundamenty współpracy są trwałe i bez względu na to, czy mamy do czynienia z administracją przyjazną władzą w Jerozolimie, czy raczej zdystansowanymi, czy mamy do czynienia z administracją zdystansowaną wobec Jerozolimy, to fundamenty trwają. Natomiast to, co się może zmienić, to przede wszystkim dwie kwestie. Ale to nie jest żadna niespodzianka dla rządu Netanyahu. Pierwszą zmianą i tą najważniejszą i taką najbardziej niepokojącą rząd Bibiego jest ta korekta na odcinku irańskim, o czym przed chwilą rozmawiałyśmy, ale drugą sprawą, która najprawdopodobniej ulegnie zmianie, będzie bardziej usztywnione i krytyczne stanowisko Joe Bidena w stosunku do osadnictwa żydowskiego. Tutaj pod tym względem będzie powrót do przestrzegania zasad prawa międzynarodowego i Amerykanie nie będą, tak jak to robił prezydent Trump, tak bardzo przychylnie podchodzić
no właśnie, pozwolę sobie tylko wejść w słowo, bo faktycznie było tak, że Donald Trump tak naprawdę na wielu płaszczyznach i w wielu działaniach odstępował od takiej dotychczasowych kanonów, którą prowadziła amerykańska polityka w stosunku do Izraela, no i był bardzo przychylny. No i też tutaj może warto wspomnieć o takich dobrych relacjach z Benjaminem Netanyahu pomiędzy Donaldem Trumpem, a właśnie Benjaminem Netanyahu. I czy to teraz może się zmienić albo wpłynąć jakoś na ewentualny brak takiego porozumienia pomiędzy Joe Bidenem a Benjaminem Netanyahu?
No właśnie, i tutaj mamy do czynienia z kolejnym paradoksem, ponieważ ani premier Netanyahu, ani Joe Biden nie są nowicjuszami w polityce światowej. Oni znają się od ponad 30 lat, więc nawet sami się przyznają do tego, że łączy ich przyjaźń polityczna przede wszystkim. Wielokrotnie ze sobą współpracowali wtedy, kiedy jeszcze Netanyahu służył jako dyplomata w ambasadzie izraelskiej w Waszyngtonie, a jeszcze później jako przedstawiciel Izraela przy ONZ-cie, więc to nie są sobie nieznane osoby, więc kontakty prywatne będą ciepłe. Natomiast pamiętajmy, tak Netanyahu, jak i Joe Biden to są doświadczeni politycy, bardzo sprofilowani i ukształtowani, więc należy zakładać, że premier Netanyahu będzie obstawał przy swoim, czyli przy podtrzymaniu polityki osadnictwa i aneksji zachodniego, przynajmniej części osiedli na zachodnim brzegu Jordanu. Natomiast Joe Biden będzie podtrzymywał kurs, który kontynuuje od wielu lat, czyli krytycznej postawy w stosunku do przejmowania ziem palestyńskich przez Izrael. Więc tu bez względu na skalę przyjaźni, prawda, na ten zakres przyjaźni, na te dobre relacje między prezydentem za moment Stanów Zjednoczonych i premierem Netanyahu, no to nie pozostaną na tych swoich rozbieżnych stanowiskach. Natomiast cała reszta pozostaje w zasadzie bez zmian, czyli te bardzo proizraelskie decyzje, które przyjął prezydent Trump, czyli przeniesienie ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy, a tym samym uznanie Jerozolimy za stolicę Izraela, z tego się Joe Biden nie wycofa, co zresztą zadeklarował. Po drugie, nie wycofa się także Joe Biden najprawdopodobniej z uznania aneksji wzgórz Golan przez Izrael. To jest oczywiście stara historia, ale potwierdził tą aneksję właśnie prezydent Trump. I najprawdopodobniej Joe Biden tego nie zmieni. Natomiast to, co może zmienić, to także na tym odcinku palestyńskim on przywróci najprawdopodobniej funkcjonowanie placówki tego przedstawicielstwa władz palestyńskich w Waszyngtonie, takiej, prawda, para ambasady, a z drugiej strony otworzy ponownie przedstawicielstwo konsularne Stanów Zjednoczonych w Jerozolimie Wschodniej, czyli takiej dedykowanej dla społeczności palestyńskiej. Więc można powiedzieć, że zmiany są dwie duże, czyli tak jak powiedziałam, na odcinku irańskim i na odcinku podejścia do aneksji osiedli żydowskich. Natomiast w znacznym stopniu będzie to absolutnie kontynuacja takiej proizraelskiej i przychylnej państwu żydowskiemu polityce amerykańskiej.
To jeszcze na zakończenie jedna sprawa, już może nie tak dużej wagi politycznej, o czym teraz rozmawiamy, ale pojawiły się takie informacje, tak naprawdę informacja, która wyszła od byłego szefa CIA, który powiedział, że to właśnie Izrael pomógł zabić Osamę Bin Ladena.
Ach tak, to są takie, powiedziałabym, nie chcę powiedzieć złośliwie, ale trochę grzeczności dyplomatyczne szefa wywiadu amerykańskiego, ponieważ trzeba pamiętać i wpisać tą informację, to o czym rozmawiałyśmy w pierwszej części naszej rozmowy, czyli w kontekst zamachu na naukowca związanego z programem jądrowym w Teheranie. To jest także sygnał tego, że współpraca amerykańsko-izraelska nakierowana na eliminowanie osób stanowiących zagrożenie nie tylko dla tych państw, ale w ogóle dla bezpieczeństwa międzynarodowego jest tak daleko idąca, że Iran nie powinien liczyć na to, że Amerykanie nie będą współpracować z Izraelczykami przy innych okazjach, bo takie działania podejmowane są nie tylko z okazji, prawda, znaczy nie z tytułu poszukiwania Bin Ladena, ale także przecież latem tego roku został wyeliminowany, czyli zlikwidowany właśnie w Teheranie drugi, ten, który pozostał na liście, jeden z przywódców Al-Kaidy, który był pod ochroną strażników rewolucji, ukrywał się w Teheranie, a była to operacja stricte amerykańsko-izraelska, znaczy amerykańska przede wszystkim, ale przy współpracy operacyjnej z wywiadem izraelskim. Więc można powiedzieć, że tandem amerykańsko-izraelski funkcjonuje na odcinku bliskowschodnim bardzo skutecznie i czasem Amerykanie przypominają to także tym, którzy może za bardzo liczą na to takie wielkie ocieplenie w relacjach z nową administracją.
Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. Gościem Kuriera w Samopołudnie, gościem Radia Wnet była dr Agnieszka Brys, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, zajmująca się tematyką polityki bliskowschodniej. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.